Tak, drodzy Państwo, godzina 8:15, a gościem wywiadu Wnet profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy, profesorze, panie profesorze, od konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale właśnie z perspektywy Unii Europejskiej. No właśnie, Unii Europejskiej, która chyba do tej pory, której do tej pory nie udało się, no można powiedzieć, wynegocjować takiego jednoznacznego stanowiska. Jak pan ocenia reakcję, no i też te wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o ocenę konfliktu izraelsko-palestyńskiego?
No, ten konflikt. O, słyszę swój głos. Jakby państwo mogli wyeliminować tylko ten pogłos. To jest oczywiście o wiele trudniejsza sprawa niż ta okrutna agresja rosyjska na Ukrainę. Dlatego trudniejsza, że rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor powiedziała, po pierwsze rządy państw są podzielone w ocenie, ale po drugie no, społeczeństwa europejskie są bardzo podzielone. Wyraźna też jest rozbieżność między politycznymi elitami a nastrojami a społeczeństwami, nastrojami społecznymi. No, nawet wczoraj były znowu wielotysięczne demonstracje. Można powiedzieć, że jednak sympatia wielu społeczeństw jest po stronie Palestyńczyków, podczas gdy rządy wielu państw, no raczej obawiając się też wzrostu nastrojów antysemickich, też takiej radykalnej krytyki Izraela, no zachowują tutaj bardzo ostrożną postawę, jeżeli chodzi o ocenę też właśnie ogólnej sytuacji, też wzywają oczywiście do pokoju, przypominają tę doktrynę dwóch państw. No ale właśnie sprawa jest trudna, bo jest trudno w tej sytuacji ocenić, kto jest sprawcą, kto jest ofiarą. Ten cały taki europejski humanizm czy humanitaryzm, który zawsze jest bardzo, operuje takimi bardzo ostrymi kategoriami moralnymi, w tym wypadku zawodzi. No i to jest myślę duży problem. Jak wiadomo, na samym początku, już tuż po zamachu Hamasu, dwie czołowe panie polityk unijne, czyli Ursula von der Leyen i Roberta Metzola, pojechały do Izraela, wyraziły swoje współczucie dla Izraelczyków, oburzenie, potępiły zamach Hamasu i natychmiast spotkały się z ostrą krytyką, również w Parlamencie Europejskim, szczególnie z tych frakcji lewicowych, no, że jednak nie mówiły również o kwestii ochrony praw człowieka w Palestyńczyków, nie przestrzegały Izrael przed odwetem, który by był pogwałceniem prawa międzynarodowego. Więc sprawa nie jest łatwa. Na dotek jeszcze to chyba jest najważniejsze, że istnieje obawa, że konflikt przeniesie się po prostu do Europy ze względu na no, wielką mniejszość muzułmańską.
To prawda i to już niestety możemy obserwować na razie jeszcze, można powiedzieć, w takiej no, łagodnej wersji, czyli coraz częstsze demonstracje właśnie w różnych już państwach unijnych. Ale to jest kwestia też no, być może ogromnej ilości uchodźców, kiedy myślimy czy to o samej strefie Gazy, a widzimy, że część państw arabskich, no, chociaż z jednej strony deklaruje to poparcie, to z drugiej strony no, nie widać go tak wprost, bo też te, na przykład chociażby korytarze humanitarne z Egiptem wcale to nie są tak przepustowe i to nie działa tak jak no, chciałby pewnie no, cały świat, bo chodzi o cywilów i świat już no, nie może przyglądać się na tak skrajnie trudną sytuację humanitarną, ale panie profesorze, wspomniał pan też oczywiście o konflikcie rosyjsko-ukraińskim i o Ursuli von der Leyen, która przyjechała w sobotę ponownie do Kijowa. Przyjechała po to, aby porozmawiać z władzami Ukrainy o rozszerzeniu oczywiście Unii Europejskiej właśnie o to państwo. To też jest taka dyskusja w kontekście tych zmian traktatowych. Jak pan ocenia szanse Ukrainy, no i też taką chęć faktycznie Unii Europejskiej do przyjęcia Ukrainy w swoje szeregi i na jakich zasadach miałoby to się odbyć?
No, to wydaje mi się, że ta droga Ukrainy do Unii Europejskiej już została otwarta. Decyzja polityczna, że należy zmieniać w tym kierunku, została podjęta. Ile to będzie trwało, to jest zupełnie inna sprawa. Ale no, tak jak też w paru innych przypadkach, też jeżeli chodzi o Bałkany Zachodnie, o Mołdawię, w przyszłości Gruzję, no to wydaje mi się, że tu jest jakby zgoda co do tego, że Unia jakby w przyszłości, teraz w jak odległej przyszłości, tego nie wiadomo, powinna przyjąć te kraje do Unii. Ukraina tu ma oczywiście wyjątkową zupełnie pozycję, no dlatego z powodu wojny. Ale teraz, kiedy i jak to się stanie, tego myślę, że nie wiadomo. No i oczywiście są ważne warunki, które powinny być spełnione, no, zdaniem wielu polityków europejskich, i wszyscy wiemy o tym, że no, chodzi o to, żeby Unię zreformować. To jest jakby też wojna na Ukrainie i ewentualnie poszerzenie Unii jest też jakimś pretekstem do tego, żeby no, Unię bardziej scentralizować. I to pewnie będzie taki główny warunek stawiany nie tylko Ukrainie, ale również stawiany innym krajom członkowskim Unii Europejskiej. No, że bardzo często pewnie nas postawi się też przed taką alternatywą, że jeżeli chcielibyśmy, żeby Ukraina w jakiejś no, niezbyt odległej perspektywie stała się członkiem Unii, no to będzie to znaczyło również, że musimy się zgodzić na jej reformę. Co do której szczegółów, no pewnie będą się toczyć negocjacje, nawet zacięte spory polityczne.
I które już się toczą, przynajmniej my to możemy odczuć, jeżeli chodzi o polską przestrzeń, no, taką i publiczną, ale też polityczną bardzo mocno, bo te podziały już widać dzisiaj. Część oczywiście polityków szeroko rozumianej prawicy mówi, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja już teraz. Opozycja mówi, że spokojnie, to jest proces, który potrwa lata, to nie zrobi się od tak. Jaka jest tutaj pańska opinia? No bo te zmiany, no to faktycznie eliminacja zasady jednomyślności. To są zmiany bardzo, tak naprawdę zmiany strukturalne, można powiedzieć, wręcz w Unii Europejskiej. No ale opozycja tutaj uspokaja, że to jest proces i nie trzeba się jeszcze tym martwić.
No, oczywiście jest to proces, bo w wyniku procesów zachodzą zmiany. No, nie wiem, różne polityczne, bardzo dla nas niekorzystne rzeczy były wynikiem pewnych procesów. No, nie wiem, zabory Polski też nie stały się, prawda, od razu, tylko trwały przez wiele lat. Upadek i rozwój wielkich państw to są procesy. No, to nie jest tak, że po prostu my często myślimy takimi wydarzeniami, prawda? Coś się stanie, oczywiście, no powiedzmy, taki atak Hamasu, czy nie wiem, agresja rosyjska, są wydarzenia, ale poprzedzają je pewne procesy, które je umożliwiają, więc to nie jest akurat dobry argument. Natomiast to jest tak, że z jednej strony no już fakt, że no Parlament Europejski w listopadzie przegłosuje pewnie tę przygotowaną już przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego propozycję reformy traktatu, który otworzy właśnie te negocjacje już na poziomie politycznym. To zresztą jest już drugi akt, bo pierwszym krokiem w tym kierunku była ta konferencja o przyszłości Europy, trochę, no, nie, która miała przygotować taki grunt społeczny, na którą zresztą się autorzy też tej rezolucji powołują. No i to otworzy oczywiście cały proces negocjacji. Zwykle to pewnie wygląda tak, ten projekt jest bardzo radykalny. To nie jest nawet tylko tak, że to jest reforma Unii, tylko to byłaby zupełnie inna Unia Europejska. No, oparta jakby na zupełnie innych zasadach. Ona pewnie, ja przypuszczam, że ten projekt zostanie jakoś tam osłabiony w wyniku negocjacji. No ale walka się toczy głównie jednak o władzę w Unii Europejskiej. Teraz to jest tak trochę jak przed naszym przystąpieniem w 2004 roku do Unii Europejskiej, no chodziło o to, żebyśmy jednak przystąpili na innych zasadach, prawda? Wtedy rozpoczęto budowę, znaczy pracę nad konstytucją Europejską, ostatecznie zamieniono traktat nicejski na lizboński. Teraz chodzi w gruncie rzeczy o to samo, żeby główne, największe państwa europejskie zachowały swoją władzę. No bo poszerzenie według dotychczasowych warunków, ja już nie mówię nawet o traktacie nicejskim, oznacza, że państwa są równe. Im więcej jest państw, no to tym mniejszy, mniej znaczący jest głos tych państw najsilniejszych. Muszą się dzielić, powiedzmy, swoją władzą. No jeżeli się, kiedyś używano takiej metafory klubu, jeżeli się do klubu przyjmuje więcej członków, a ci członkowie mają pełne prawa, no to oczywiście zmienia się większość w klubie, prawda, która decyduje, podejmuje pewne zasady. Więc jeżeli się nawet osłabi te niektóre już najbardziej radykalne poglądy, projekty z tej rezolucji, którą zachęcam Państwa, żeby ją przeczytać, czy projektu na razie rezolucji, bo jest ona oczywiście dostępna na stronach Parlamentu Europejskiego po polsku, no to i tak chodzi o to, żeby właśnie tę władzę swoją zachować albo poszerzyć, władzę tych państw największych. I tu kluczową zasadą jest zasada jednomyślności, tam kwestia oczywiście organizacji Komisji Europejskiej, też kwestia rozdziału miejsc w Parlamencie Europejskim. I jeżeli zasada jednomyślności zostałaby zniesiona, a jednocześnie no, te wszystkie instytucje zostałyby przebudowane tak, żeby zachować albo jeszcze wzmocnić właśnie władzę, po pierwsze, instytucji centralnych, ale w tych instytucjach centralnych Niemiec i Francji jako takiego partnera trochę słabszego, ale niezbędnego, no to wówczas oczywiście nasza suwerenność byłaby bardzo ograniczona i ja obserwuję politykę europejską z bliska i muszę Państwu powiedzieć, oczywiście wszyscy wiemy, że no niewielkie mamy tam pole manewru, a ono by zostało jeszcze bardziej ograniczone. Natomiast gdyby weszła ta radykalna wersja, która teraz, za którą się opowiada parlament w swojej większości, w tym wszystkie prawie frakcje oprócz dwóch, czyli EKR-u, czyli tej, do której należy Prawo i Sprawiedliwość oraz takiej grupy prawicowej ID, Tożsamość i Demokracja, no gdyby ta rezolucja, no to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że już jest państwo europejskie, Polska nie jest państwem suwerennym.
Panie profesorze, ostatnio minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który uczestniczył właśnie w takiej no, konferencji ministrów polityki zagranicznej państw Unii Europejskiej, powiedział, że Polska nie jest jakby osamotniona w tym takim sprzeciwie wobec właśnie tych zmian traktatowych, ale nie powiedział konkretnie, na jakie państwa ewentualnie moglibyśmy liczyć, aby taki blok czy koalicję tych państw sprzeciwiających się stworzyć. Czy pan widzi, czy moglibyśmy już konkretnie wymienić, kto ewentualnie, jakie państwa mogłyby no, mieć podobną pozycję, przynajmniej jak część polskiego establishmentu, polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim?
No, myślę, to jest tak zawsze, że jeżeli dochodzi już do bardzo konkretnych negocjacji, to wychodzą różnice interesów, które są właśnie jakby negocjowane, prawda? Które się ujawniają wtedy, kiedy odchodzimy od pewnych ogólnych deklaracji i przystępujemy do szczegółów tych negocjacji. Tak trochę jak z naszą umową koalicyjną, prawda? Tych partii opozycyjnych. No, były wszystkie razem rzekomo przeciwko PiS-owi, prawda? Ale teraz, kiedy chodzi o podział stanowisk i o konkretny program, no to widać, że to jest bardzo trudno zawiązać koalicję. Ja nie wiem dokładnie, jak jest na poziomie rządowym, bo też Niemcy się bardzo starają, którym zależy głównie na to zniesienie zasady jednomyślności w sprawach podatkowych i sprawach polityki zagranicznej, no zbudowały już dosyć szeroką koalicję, około chyba 15 państw, jeżeli pamiętam. Przyjaciół zasady kwalifikowanej większości, ale słyszałem no, z ust wielu posłów i to posłów no, z tych frakcji, które popierają w zasadzie tę rezolucję Parlamentu Europejskiego, no, różne wyrażane obawy. No, na przykład z Portugalii, kolega z Portugalii, który skądinąd jest federalistą, profesor prawa europejskiego, który mówi, że przecież gdyby przeszło to w takiej postaci, jaka jest proponowana przez Parlament Europejski tego kraju, nie miałby nic do powiedzenia i tak dalej, prawda? Słyszałem głos z ust, taką wypowiedź koleżanki z Finlandii, która się powiedziała, no Finowie nigdy nie mogliby się zgodzić, żeby no, kwestia powiedzmy ochrony środowiska lasów głównie, które są dla Finlandii również gospodarczo niezwykle ważne, żeby lasy przeszły pod zarząd Unii Europejskiej. Ale muszę powiedzieć, że ja uważam, że nie jestem tutaj bardzo wielkim optymistą, jeżeli chodzi o taki opór krajów europejskich, bo wiele tych krajów mniejszych po prostu zależy ekonomicznie jest uzależnionych. Unia, te władze centralne, czy elity brukselskie, elity też berlińskie, one zawsze stosują taką strategię no, z jednej strony właśnie nacisku ekonomicznego głównie, a jak mówię, no, dla wielu mniejszych krajów taka przekonanie, że mogliby nagle stanąć w obliczu no, pewnych kłopotów, jeżeli chodzi o przyznawanie funduszy europejskiej, to jest wizja paraliżująca strachem. No, ale z drugiej strony oczywiście jakieś zachęty, budowanie, prawda, właśnie jakieś, jak to zwykle się w tej polityce europejskiej odbywa. Więc ja niestety nie jestem tutaj optymistą. Ważne będzie stanowisko Włoch. No, Włochy, co prawda, znalazły się w tej grupie wspierających właśnie przyjaciół większości kwalifikowanej, ale też słyszałem takie głosy, że no nie do końca to wspiera, że to raczej jest wyraz no, preferencji obecnego ministra spraw zagranicznych, zresztą był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego kiedyś, że to nie do końca jest stanowisko państwowe. No, można liczyć też na pewnie te wszystkie kraje, które mniejsze lub średniej wielkości. No problem, który my mamy, jeżeli jako Polska, że my jesteśmy krajem, który jest krajem ambitnym, jeżeli chodzi, przynajmniej był do tej pory, jeżeli chodzi o politykę europejską, który nie jest krajem małym, jest krajem o dużym potencjale, w przeciwieństwie do też no, krajem sukcesu gospodarczego, czym Polacy może nie do końca sobie zdają sprawę, jak wzrosła nasza siła w ostatnich latach. I pełniliśmy ostatnio taką rolę w Unii Europejskiej, jaką kiedyś pełniła Wielka Brytania przed Brexitem. To znaczy hamowaliśmy pewne tendencje, te właśnie radykalne tendencje centralizacyjne Unii. A ja uważam też i pewnie, no, że cała ta reforma, gdyby przeszła w radykalnej formie, to ona nie wzmocni Unii Europejskiej, tylko rozpocznie proces jej rozpadu.
Panie profesor.
Dlatego, że no, to jest zawsze tak. To jakby spowoduje, że no, Unia była takim dobrym pomysłem, bo ona właśnie opiera się na pewnej równowadze, prawda? Na takiej świadomości, no, że wszyscy jesteśmy jednak, współpracujemy, są duzi, mali, bogaci, biedni, prawda? Ale że ostatecznie jest to korzystne dla wszystkich, nikt nie jest dyskryminowany, nikt nie jest pomijany, nikt nie jest no, upośledzony, powiedzmy, w jakiś sposób, nikt nie jest marginalizowany. I w ostatnich latach właśnie, szczególnie w odniesieniu do Polski i do Węgier, ta zasada była gwałcona.
I mówiliśmy o pewnych podwójnych standardach. Przepraszam, panie profesorze, że już wchodzę w słowo, tylko jeszcze jedno krótkie pytanie, bo też zapowiadałam, że przez moment powiemy o polskiej polityce, tutaj kwestia tworzenia się rządu. I chciałam zapytać pana o ostatni wywiad, ostatnią wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który przekazał, że wyobraża sobie rząd PiS z udziałem Władysława Kosiniaka-Kamysza, również w roli premiera, więc można powiedzieć, że taka deklaracja, taka propozycja padła z ust premiera. Dodatkowo jeszcze przekazał, tutaj cytujemy, że mogę być ministrem u Kosiniaka-Kamysza. Jak pan ocenia i te zakulisowe rozmowy, i to, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o ewentualne koalicje, o tworzenie się rządu?
No, jak wiemy, po pierwsze tak, te rozmowy opozycji są trudne. Pojawia się tam jakaś idea rotacyjnego sprawowania pewnych funkcji. Na razie tylko marszałka Sejmu, ale jak tak dalej pójdzie, to może i premier będzie rotacyjny, no, nie wiem, albo ministrowie. No to są, tam nie ma oczywiście wielkich zbieżności programowych, jeżeli się dokładnie przyjrzymy. Jeżeli chodzi natomiast o Prawo i Sprawiedliwość, no to no niestety była też taka tendencja, żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, zmarginalizować, i to nie tylko partię, prawda, ale zwolenników, żeby tę wolę jednak 35% polskich wyborców, którzy po 8 latach rządów i w trudnych sytuacjach, zwłaszcza ostatnio, czyli pandemia i wojna, jednak no, zagłosowało na partię do tej pory rządzącą, co jest ogromnym sukcesem, bo jeżeli teraz w Szwajcarii były wybory i tam jedna z partia taka nazywana populistyczną uzyskała 28 bodajże procent głosu, to się mówi o wielkim sukcesie, niektórzy mówią o wielkim zagrożeniu. Więc ja myślę, że no, te negocjacje będą trudne, należy je podjąć. Mam nadzieję, że oczywiście pan premier powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiego. I myślę, że ta deklaracja oczywiście, to znaczy to, co pani cytowała, to padło w pewnym szerszym kontekście, no, ocenie sytuacji. Więc to tylko pokazuje, jak zresztą tak zawsze było, no, że PiS w gruncie rzeczy jest otwarty na rozmowy. Jeżeli się mówi na przykład o tym, niektórzy krytycy mówią, no nie, że okazało się, że nie mamy zdolności koalicyjnych. No ale nie mamy zdolności koalicyjnych nie dlatego, że myśmy nie chcieli rozmawiać z opozycją od 2015 roku, tylko że opozycja nie chciała, różne te formacje nie chciały z nami rozmawiać, współpracować. Ale my, zresztą to pokazują też badania socjologiczne, że zawsze nawet zwolennicy PiS-u są gotowi na rozmowę z osobami o innych poglądach. To z drugiej strony były te oskarżenia, prawda, absurdalne, jakieś takie budowanie jakiegoś muru obojętności. I ja w tym kontekście bym czytał tę wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, no, że jesteśmy gotowi rozmawiać. Oczywiście znowu, dlaczego z PSL-em, czy z trzecią drogą, czy z niektórymi posłami z trzeciej drogi? No z tymi, którzy mają podobne poglądy. A wielu oczywiście zwolenników PSL ma podobne poglądy i myślę, że niektórzy politycy PSL-u również ma w pewnych oczywiście kwestiach.
I jeszcze na
no
pewno...
Jest też taka deklaracja, no, że nawet rząd z premierem z PSL-u, co byłoby wielką szansą dla PSL-u, myślę, tak naprawdę dla pana Kosiniaka-Kamysza być może jedyną szansą życiową zostać premierem rządu polskiego i być może nie na jedną kadencję.
I jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Na pewno do tych tematów będziemy jeszcze wracać. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 8:38. Za kilka chwil porozmawiamy o Białorusi, a na zakończenie porozmawiamy o Afryce i o Bliskim Wschodzie, ale właśnie w kontekście wpływów rosyjskich. To wszystko jeszcze przed nami. Teraz chwila muzyki. Pod numerem 8 jest Zas. To będzie w takim razie francuski akcent, a my za moment.